Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Monika Chabior, wiceprezydentka Gdańska. Rozmawia Kuba Kałucha.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Cieszy się pani, że prezydent Aleksandra Dulkiewicz wróciła z urlopu?
No pewnie, bardzo się cieszę. Cieszę się, że dzisiaj się spotkamy o 9:00. Jasne.
Bo przez ostatni czas była pani jedynym z wiceprezydentów na posterunku w mieście.
Tak, tak. W tym tygodniu byłam jedyna, no ale jesteśmy dobrze zorganizowanym zespołem, także szczęśliwie wszystko szło swoim tempem. Przede wszystkim cieszę się z zakończenia i przejezdności Huciska, bo myślę, że to było coś, o co się najbardziej martwiłam, ale wszystko się udało i no i szefowa wraca, jest okej.
To już koniec tych prac w 100%? Czy tam jeszcze coś będzie trwało?
Nie. Jest teraz zakończona, jest teraz przejezdność, natomiast prace nadal trwają. No jeszcze mamy dużo pracy. Ten program remontów torowisk przede wszystkim no jest ogromny, jest taki epokowy, można powiedzieć, no bo robimy to na dekady, więc no ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak nasz zespół przygotował się też komunikacyjnie. Uważam, że te punkty informacyjne, ta dostępność informacji jest relatywnie niezła. Zawsze to rodzi problemy w mieście, to jest jasne, natomiast wydaje mi się, że idziemy tutaj zgodnie z planem i oby tak dalej.
Kończą się też inne rzeczy. Wczoraj się Jarmark Świętego Dominika zakończył. Miała być ceremonia zakończenia artystyczna, trochę większa. Kto podjął decyzję o odwołaniu tego wydarzenia?
Wczoraj rzeczywiście byliśmy wszyscy, nasze oczy były skierowane na tą tragedię na Węgrzech i martwiliśmy się, nie wiedzieliśmy, jak ta sytuacja się rozwinie. Wiemy, że to no, jest ogromny dramat i bardzo współczujemy wszystkim rodzinom. Pan prezes Bojanowski zaproponował, żebyśmy jednak zmniejszyli zakres tego wydarzenia. Ja się do tego przychyliłam. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podziękowali, bo to jednak wielki sukces tego jarmarku. Uważam, 715 stoisk, mnóstwo wystawców i myślę, że w tym roku byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No a wszyscy, którzy to zorganizowali, to są tysiące osób, bardzo ciężko pracowali przez te 3 tygodnie. Wspólnie osiągnęliśmy wielki sukces, także to jest chyba najważniejsze.
Bo tak jak patrzyłem na opinie różne, które chociażby na profilach społecznościowych miasta, czy targów się pojawiły, czy w komentarze pod artykułami, to trochę krytyki jednak spadło na miasto z tego tytułu. Krytyki na zasadzie, dlaczego odwołujemy coś, na co wiele tygodni ludzie tutaj pracowali, skoro doszło do wypadku, a codziennie na drogach giną również ludzie. Spojrzałem w statystyki utonięć 8 czerwca, 17 osób w jeden dzień w niedzielę utonęło w Polsce. Nikt w zasadzie się bardziej nad tym nie pochylił. Wczoraj też mnóstwo imprez, oprócz dożynkowych imprez na Podkarpaciu, odbyło się w Polsce. Imprezy sportowe, koncerty, mecze. Nie była to pochopna decyzja?
No, ludzie mają różne wrażliwości i nie zawsze podejmujemy decyzje, które się wszystkim spodobają. No tak, taką, żeśmy podjęli decyzję. Koniec końców najważniejsze jest to, że jarmark był moim zdaniem wielkim sukcesem, a na pewno w przyszłości będziemy brać pod uwagę te uwarunkowania.
Chcę jedną rzecz zapytać związaną z nastrojami antyukraińskimi, bo niedawno w Gdańsku taka manifestacja, festyn poparcia dla obywateli Ukrainy. Jest też projekt rezolucji przygotowany przez klub Wszystko dla Gdańska, potępiającej nienawiść w uproszczeniu mówiąc. On będzie głosowany teraz, a najbliższej sesji zostanie przyjęty pod koniec miesiąca?
Klub Wszystko dla Gdańska przedłożył rezolucję do pani przewodniczącej Agnieszki Owczarczak i nie wyobrażam sobie, że może ona nie być głosowana. Na pewno dzisiaj mamy prezydium, więc nie spodziewam się, żebyśmy jako koalicja mieli różne zdania w tej sprawie. I też, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, że i opozycja nie poprze tej rezolucji, no bo wiemy, że to jest kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, oczywiście z poziomu wartości nienawiść należy rugować z naszych serc i z naszych społeczności, ale mówimy też o bezpieczeństwie. Nie może być tak, że na naszych ulicach dochodzi do ekscesów przemocy wobec dzieci, wobec osób dorosłych, wobec osób kompletnie przypadkowych i to jeszcze pod flagą biało-czerwoną. My tego nie akceptujemy, uważamy, że to jest niegodne i będziemy się temu sprzeciwiać.
A coś miasto może zrobić więcej oprócz festynów czy rezolucji? 1,5 miliarda dolarów rocznie na dezinformację według danych Komisji Europejskiej wydaje Federacja Rosyjska. Większość tych pieniędzy wydawanych jest w Polsce. To już powoli jest zbadane. Wysyp kont w internecie fałszywych, botowych, trollowych, mówiąc wprost, nie już jak kiedyś piszących łamaną polszczyzną, ale profesjonalnie przygotowanych z historią, z przekazem w języku polskim, z emocjami.
No jest to przerażające. Śledzimy to.
To jest machina, to jest element wojny kognitywnej. Jak się przed tym bronić, bo nie chcę umniejszać rezolucji, ale rezolucja wiele nie zmieni.
Oczywiście to jest cały system działań, ale przede wszystkim jest to przerażające i myślę, że przekraczamy pewną granicę w tej wojnie kognitywnej, do której, no, którą już widzimy naocznie. Znaczy to przechodzi ze sfery jakichś rozmów przy stole do nie tylko...
Przechodzi ze sfery cyfrowej do fizycznych ataków.
Ale też w sferze cyfrowej obserwujemy osoby z pozoru zwyczajne, które zaczynają zachowywać się w sposób tak wulgarny i tak no chamski, co tu dużo mówić, że aż trudno mi uwierzyć. Więc my już od lat zajmujemy się tym tematem. Wszyscy przeszliśmy jako zarząd szkolenia, ale też organizujemy szkolenia dla naszych pracowników. Zorganizowaliśmy szkolenia z dezinformacji dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych. Zajmujemy się tym również chociażby podczas Tygodnia Demokracji. W tym roku także podczas Tygodnia Demokracji będziemy się zajmować głównie edukacją medialną. Będą to spotkania dla znowu dyrektorów szkół, nauczycieli, nauczycielek, dzieci, ale też otwarte spotkania dla mieszkańców. To będzie we wrześniu. Także organizujemy razem z PCK szeroko zakrojone generalne szkolenia na temat odporności. To, co jest bardzo ważne i to, czego dowiedzieliśmy się podczas naszych szkoleń, też rozmów z ekspertami, to dbanie o zdrowie psychiczne, dlatego że w sytuacji wojny kognitywnej bardzo dużym ryzykiem jest wywołanie paniki i takiego ataku właśnie, który powoduje w ludziach panikę. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest, i to jest jasne też wskazanie ekspertów, dbanie o zdrowie psychiczne mieszkańców i ich taką odporność psychiczną na tego rodzaju ataki. My w Gdańsku oczywiście zdrowie psychiczne akcentujemy w sposób, wydaje mi się, no, wyjątkowy. To jest temat, którym się zajmujemy cały czas, nie tylko sami jako jednostki, ale też we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, psychologami, jednostkami ochrony zdrowia i tak dalej. Także staramy się iść tutaj dwutorowo. W tym roku do szkół wchodzi też temat edukacji medialnej. Pewnie zaraz o szkołach będziemy rozmawiać, ale to szkolenie dla dyrektorów szkół i dla nauczycieli jest bardzo skoncentrowane właśnie na temat na dezinformacji.
A ono będzie schodzić poziom niżej na uczniów, ta wiedza?
Zgodnie,
oprócz przedmiotu edukacji.
Zgodnie z założeniami tego programu w szkole mają zostać powołani koordynatorzy tej edukacji medialnej i ta edukacja medialna ma być realizowana w ramach konkretnych lekcji w szkole. Także staramy się robić bardzo dużo. Zawsze jest takie pytanie, czy docieramy. Czy wystarczająco docieramy. Stąd te wszystkie dodatkowe działania, bardzo ważne, bardzo fajne, jak piknik, jak demonstracja. Natomiast my też przykładamy dużą wagę do generalnie tego, co się nazywa w żargonie spójnością społeczną, ale w takim naturalnym odbiorze powiedziałam harmonią społeczną. Mhm. Czyli cały czas finansujemy działania, które mają zlepiać nasze sąsiedztwa. Czy to Dni Sąsiada, czy to działalność oddolna domów klubów sąsiedzkich, czy to jakiegoś rodzaju wydarzenia sąsiedzkie, do których zapraszamy osoby wszystkie i aktywiści są tego świadomi, że mamy zapraszać ludzi bez względu na to, skąd pochodzą, kim są, po to, żeby lepić te społeczności, żeby sąsiad sąsiada znał, żeby sąsiad sąsiadowi mówił dzień dobry, żeby wiedział, skąd ta osoba jest, czy jest to osoba samotna, czy jest to osoba narażona na jakieś ryzyka, żeby sobie wzajemnie podawać rękę. I to jest chyba taki konglomerat działań bardzo różnorodnych, które wspólnie mają doprowadzić do tego, że Gdańsk będzie miastem bezpiecznym i harmonijnie funkcjonującym. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, a to szczęście zależy od społeczności także.
Tutaj ten temat zakończmy, przejdźmy do edukacji. 500 wolnych miejsc w gdańskich żłobkach. Brzmi jak informacja z 1 kwietnia, ale 1 września się zbliża. I nie jest to jakieś przekłamanie. Skąd się wzięło to 500 wolnych miejsc w żłobkach?
No, 500 wolnych miejsc w żłobkach wzięło się z budowy i rozbudowy żłobków, czyli w zeszłym tygodniu zarejestrowaliśmy dwa nowe żłobki. Żłobek przy ulicy Czerskiej, żłobek przy ulicy Paganiniego.
No ale to nie w tych dwóch żłobkach jest łącznie 500 miejsc.
W żłobkach tak? zbudowanych i rozbudowanych jest łącznie 500 miejsc.
Ale
to jest jeszcze ulica
dwóch?
Kolorowa, jest ulica jeszcze Kolorowa i Królewskie Wzgórze i to są te wolne miejsca. Wolnych miejsc w żłobkach tych starych jest bardzo niewiele. To są przede wszystkim miejsca w nowych żłobkach i będziemy teraz, znaczy już ta taka informacyjna kampania trwa, ale będzie się na pewno rozkręcać. Będziemy robić teraz dni otwarte dla mieszkańców, działania w tych żłobkach takie zachęcające do odwiedzenia, zobaczenia. No bo wiemy, że jest jeszcze wiele dzieci, które w ogóle nie korzysta z opieki żłobkowej. To też jest pokłosie programów Aktywny Rodzic, Aktywny Żłob w Żłobku, no tych wszystkich, co...
Rządowych programów.
One się wszystkie skorelowały teraz, tak? Bo z jednej strony gminy dostały dofinansowanie z KPO na budowę nowej infrastruktury, z czego żeśmy skrzętnie skorzystali. Równocześnie weszły te programy dofinansowań, więc jest tego bardzo dużo. Natomiast nadal jest wiele dzieci, które nie korzysta z tej świetnej oferty, jaką żłobki mają. No tak jak mówię, w zeszłym tygodniu, w poniedziałek żłobki nowe zostały zarejestrowane. Te żłobki, które zostały rozbudowane, już ładnie nabierają się dzieci, już się ładnie rekrutują. Tutaj kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, te miejsca są oczywiście dostępne od ręki. Po drugie, rekrutacja trwa cały rok. Oczywiście formalnie rekrutacja, będziemy to też zmieniać w uchwałach, tak żeby wszystko oddawało rzeczywistość.
Rekrutacja trwa cały rok, ale wrzesień jest zawsze tym miesiącem, kiedy jest szczególne zainteresowanie.
Jest szczególne zainteresowanie, no bo oczywiście dzieci przechodzą do przedszkoli, tworzą się te nowe, wolne miejsca i w ten sposób, zgodnie ze statutem, jednak od wiosny rekrutujemy tak, żeby na wrzesień te dzieci były. Natomiast dzieci się zapisują już teraz. Widzę, że na ulicy Kolorowej już dobijamy do wypełnienia praktycznie tego żłobka rozbudowanego i myślę, że tak będzie stopniowo też w innych miejscach. Tutaj zwłaszcza chcę zwrócić uwagę na taką wyjątkową sytuację żłobka przy ulicy Czerskiej, który jest bardzo duży, na 250 dzieci. W tej chwili nie ma tam jeszcze tego osiedli, które za chwilę powstaną. Jesteśmy z infrastrukturą społeczną przed wybudowaniem infrastruktury mieszkaniowej i na pewno te osoby, które się tam wprowadzą, skorzystają, dzieci skorzystają z tego żłobka, a też widzimy, że po prostu infrastruktura społeczna należąca do gminy jest ważna w różnych, zwłaszcza nowych dzielnicach. Jestem przekonana, że żłobek, może przedszkole i różne inne działania w przyszłości znajdą swoje miejsce w tej świetnej, nowoczesnej infrastrukturze.
To żeby to jeszcze krótko podsumować, ulica Czerska, ulica Paganiniego, gdzie jeszcze?
Królewskie Wzgórze i ulica Kolorowa.
To są te miejsca, gdzie szczególnie rodzice mogą się zainteresować,
tak.
Jak rozumiem, i wystarczy się bezpośrednio do placówek zgłosić.
Zdecydowanie tak.
To informacja dla rodziców. Czas nam ucieka, ale jeszcze o kompasie jutra i o przygotowaniach do nowego roku szkolnego chcę chwilę pomówić. Gdańsk jest gotowy w 100% chociażby na powrót zajęć technicznych?
To znaczy tak,
w nowym wydaniu?
Reforma, wiadomo, jest to duża reforma. Przede wszystkim uważamy, że ona ma bardzo dobre założenia i tutaj się z tym, myślę, wszyscy zgadzamy. Wszyscy wspieraliśmy ten pomysł integracji zajęć, czy przyrody, czy właśnie powrót zajęć technicznych. My w Gdańsku od wielu lat tworzymy pracownie techniczne, pracownie kucharskie, no różnego rodzaju
pracownie. Ale nie w każdej szkole one do tej pory były.
Jeszcze nie są w każdej szkole.
A powinny być teraz.
Dyrektorzy otrzymują od nas środki na tworzenie tych pracowni sukcesywnie. Już w wielu szkołach są od wielu lat, bo to też naprawdę my w Gdańsku pracujemy tą metodą projektową już od wielu lat. Na pewno jednakowoż jest to duże wyzwanie. Tych wyzwań jest tam sporo. To nie są tylko pracownie, bo to jest jedna rzecz, ale myślę, że bardzo ważną zmianą jest zmiana sposobu oceniania na tą ocenę opisową i tutaj będziemy wspierać nasze szkoły. Niektóre szkoły już całkowicie od dawna pracują oceną opisową.
Zwłaszcza te podstawowe.
Te podstawowe. Teraz również wszystkie już będą to musiały zacząć robić. Uważam, że to jest dobre, bo miałam rozmowę chociażby z jedną panią dyrektor ze szkoły podstawowej w Nowym Porcie, która już do 6 klasy wszystkie dzieci funkcjonują w ramach oceny opisowej i mówi, że jest to o wiele lepsze narzędzie do wspierania dziecka i rozmowy z rodzicem, który faktycznie dostaje informacje o tym, co dziecko umie, czego się powinno nauczyć i tak dalej. Także no, krocząco, tak, będziemy zgodnie z tą intencją krocząco zmieniać, natomiast też bardzo duże wsparcie będziemy kierować do szkół poprzez nasze poradnie, poprzez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, poprzez Wydział Edukacji, no bo tych zmian jest bardzo dużo, to są tylko kilka, o których wspomnieliśmy.
A to też w dużej mierze to, o czym pani mówiła, to też kwestia kuratorium chociażby i oceniania.
Tak, oczywiście.
Jakkolwiek to nie brzmi. Ale wracając do pytania, bo musimy kończyć już, ale tylko chcę o te na przykład zajęcia techniczne, żeby na jednym konkrecie się oprzeć, nie wchodzić za bardzo w ogólniki. To jest tak, że każda szkoła będzie gotowa, czy gdzieś na przykład uczniowie będą jakąś część zajęć odbywali w innej szkole, bo nie ma pracowni, bo nie ma możliwości technicznej?
Nie, nie wyobrażam sobie, że będą wypełniali. Te zajęcia będą w innych szkołach. Na pewno będą na miejscu. Kwestia tego, jaki jest poziom przygotowania. Niektóre są doskonale przygotowane od wielu lat. No, to jest taka słynny przykład szkoły numer 27, która ma taką naprawdę dobrą warsztatownię, ale tych szkół jest naprawdę dużo, które mają wyposażenie. W tej chwili, no, z tego co wiem, kilka szkół przygotowuje sale biologiczne, techniczne, no różne. Po prostu robimy to na bieżąco. No, będzie okej. Okay.
Będzie okej. Okay.
Niech
to będzie.
Jestem przekonana, że będzie okej. Okay.
Puenta naszego spotkania. Zobaczymy, co po 1 września będzie się działo w szkołach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, cudownego tygodnia.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była Monika Chabior, wiceprezydentka Gdańska, rozmawiał Kuba Kaługa.